Dzień dobry. Dziś, 29 września, porozmawiamy o tym, jakie są fronty w technologicznym konflikcie Stanów Zjednoczonych z Chinami i co jest w tej walce bronią. A przy okazji wspomnimy też o tym, dlaczego Einstein się mylił. Moim gościem jest Jakub Jakubowski, główny specjalista programu chińskiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Einstein się mylił. Zacznę nieco prowokacyjnie, ale odwołuję się tutaj do pewnego cytatu wielkiego fizyka. Nie wiem, jaka broń będzie użyta w III wojnie światowej, ale czwarta będzie na maczugi. Miał kiedyś powiedzieć. Otóż okazuje się, że narzędziami tyczącego się właśnie globalnego konfliktu czy globalnej zimnej wojny wcale nie jest broń masowej zagłady, której się tak bardzo obawialiśmy. W ciągu zaledwie paru lat rozgorzał konflikt, w którym nie padł bezpośrednio ani jeden strzał, nie spadła ani jedna bomba jądrowa, ale już zaczyna być widać pierwsze jego ofiary. Chodzi oczywiście o taką technologiczną rywalizację pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Co jest bronią w tym konflikcie? Z jednej strony mamy kwestię komponentów budujących sieć 5G, o której mówiliśmy w odcinku numer 15 i numer 15. Ostatnio reaktywowany został także wątek platform i aplikacji. To oczywiście rywalizacja, którą rozpoczęły Chiny już dobrą dekadę temu, nie wpuszczając firm takich jak Facebook czy Google do Chin. Ale ostatnio nieco odwróciły się role i to Stany Zjednoczone zabrały się za walkę z TikTokiem i WeChatem. I tutaj przy okazji, poza platformami, wyłania się też trzecia broń w tej rywalizacji, czyli starcia wokół postępów sztucznej inteligencji, bo w odpowiedzi Chiny zabroniły eksportu algorytmu TikToka, który według wielu analityków odpowiada za sukces tej platformy, broniąc się, że to element interesu narodowego, który należy chronić. A dziś porozmawiamy o jeszcze czwartej tej broni w tym konflikcie, czymś dla odmiany bardzo namacalnym, hardwareze, czyli procesorach i półprzewodnikach. Ale może zanim przejdziemy do sedna, to Kuba, na ile wydaje ci się, że to jest konflikt trwały? Ja pamiętam, że w 2016 roku, kiedy Donald Trump zaczynał mówić o Chinach w takim bardzo agresywnym tonie, to właściwie dla wielu komentatorów, jakby z ich wypowiedzi, można było odczytać, że tak naprawdę uważają, że no to jakaś fanaberia populistycznego polityka. Dziś z kolei patrząc na debatę w Stanach Zjednoczonych, wydaje się, że niezależnie od tego, kto wygra wybory, to ten konflikt pozostanie, prawda?
To wrażenie, które nam zostało z tych początkowych lat prezydentury Trumpa, że to jest strasznie kowbojskie, że to jest populistyczne, że to jest nietrwałe. Czas, kiedy Trump tak naprawdę handlował z Chińczykami, czy próbował uczynić to częścią dealu, to co stanie się z Huawei'em i tak dalej, to wszystko mogło nas utwierdzić w przekonaniu, że to jest doraźne, że to jest interes polityczny i konflikt wywołany po to, żeby go potem spektakularnie zakończyć. I sam Trump rozumował bardzo długo dokładnie w ten sam sposób. Tylko konsekwencją tej polityki, tego konfliktu, który on rozniecił, była bardzo głęboka przemiana w samych Stanach Zjednoczonych, którą myślę dzisiaj już wyprzedziła Trumpa i tak naprawdę Trump sam zaczął jej podlegać. Ponieważ na samym początku Trump kwestie technologiczne, kwestie Huawei'a traktował rzeczywiście dosyć instrumentalnie, ale za tym poszła bardzo rozgorzała debata w amerykańskim establishmencie i nie tylko republikańskim, ale tak naprawdę całym, włączając to demokratów, że kwestie technologiczne, że kwestie dostępu do komponentów, do kwestie dostępu Chińczyków do globalnych rynków cyfrowych są kwestią fundamentalną z punktu widzenia amerykańskiego bezpieczeństwa. I dzisiaj tak naprawdę to, co widzimy w Stanach, to jest rzeczywiście konsensus w obu izbach kongresu i między partiami, że kwestie technologii tak naprawdę dzisiaj są dla Amerykanów najważniejsze.
No dobrze, a powiedz mi, jaki w takim razie Amerykanie stawiają sobie może krótkoterminowy, może długoterminowy cel? Czy jest to kompletna izolacja Chin, czy to jest odbudowanie jakiegoś własnego potencjału, w który zaczynają wątpić?
Podstawowa diagnoza po stronie Amerykanów jest taka, że Chińczycy nie wyprzedzili ich jeszcze technologicznie w tych najbardziej kluczowych dla nich obszarach, ale panuje tam przekonanie, że tempo, z jakim Chińczycy się zbliżają, jest dużo większe niż ktokolwiek sobie w Stanach wyobrażał. To jest punkt wyjścia każdej dyskusji i myślenia Amerykanów o tym. I to pcha ich ku celowi, który dzisiaj sformułowany następująco, skorzystać z centralnego miejsca, jakie Stany Zjednoczone pełnią we wszystkich technologiach cyfrowych, również hardware'owych, szczególnie jeśli chodzi o półprzewodniki, skorzystać z tych lewarów, które Ameryka dzisiaj ma i przełożeniu nawet na państwa sojusznicze, nie tylko Chiny, do tego, żeby ten chiński pochód technologiczny spowolnić, żeby w jakiś sposób samemu uciec do przodu, ale żeby skorzystać z pewnych słabości, które dzisiaj widzimy, że stają się już ewidentne, tego, że Chińczycy nadal w tych technologiach, szczególnie hardware'owych, polegają na zagranicznych technologiach.
A jaki jest w takim razie cel Chin? Czy to było tak, że Chiny zostały zaskoczone tym konfliktem? Spodziewały się, że jeszcze przez parę czy paręnaście lat Zachód się nie zorientuje, jak szybko skracają dystans?
Sama idea tego, żeby posiadać pewną autonomię w kluczowych technologiach, półprzewodników, sztucznej inteligencji z czasem, oczywiście telekomunikacji, która dla Chińskiej Republiki Ludowej jest kluczowa, bo to telekomunikacja jest kręgosłupem całego systemu kontroli społecznej. To jest bardzo stara idea, to znaczy przynajmniej od lat 90. wdrażana jest ta idea autonomicznego wzrostu, samodzielnego wzrostu, gdzie pewne całe łańcuchy dostaw mają być w rękach Chińczyków. I to było wdrażane sukcesywnie przede wszystkim poprzez szereg różnych sposobów na to, żeby tę technologię transferować do Chin. Poczynając od jakby zapraszaniu zagranicznych firm do joint ventures z większościowym pakietem chińskim, gdzie ten transfer własności intelektualnej miał się jakby w ramach prawa dokonywać. I wiele firm zachodnich, licząc na ten ogromny rynek chiński, licząc się z tym, że w Chinach się montuje bardzo dużo części dla świata i że trzeba tam być, wchodziły w tego typu partnerstwa i wiele z nich już jest bardzo daleko, że tak powiem, w krzakach. Mhm. Ale oprócz
tego... O jednej z takich firm zresztą wspomniałem w drugiej części rozmowy.
Tak, w przykładzie, gdzie ktoś jednak chyba tę firmę...
O krok za daleko i chińska spółka córka wygląda na to, że się uniezależniła od globalnej spółki matki.
Tak, tak. Natomiast równolegle do tego w ramach prawa przekazywania własności intelektualnej oczywiście było mnóstwo wprost szpiegostwa przemysłowego. Tak naprawdę państwowego aparatu i armijnego aparatu, który asystował chińskim firmom w uzyskiwaniu dostępu do kluczowych technologii. W czym to Chiny nie odbiegały od wielu innych państw, które przeskakiwały te trochę na skróty kolejne szczeble technologiczne. Do tego oczywiście dochodziły istotne, duże, bardzo duże już od lat, zanim się zaczął konflikt ze Stanami, inwestycje i budowanie ekosystemu innowacji wewnątrz Chin, nakierowanego na przeskakiwanie tych kolejnych szczebli. On oczywiście...
Tutaj jedną wtrącę anegdotę, którą zresztą niedawno odkryłem gdzieś w internecie, że jednego z tajwańskich specjalistów od budowy właśnie, od projektowania półprzewodników z wiodących tajwańskich firm kuszono przeprowadzką do Chin, oczywiście nie tylko oferując mu znamienite stanowisko, dostęp do zasobów, laboratoriów, inżynierów itd., ale też nawet obiecano mu, że jeśli trzeba, to zbudują mu świątynię jego religii w kampusie firmy i podobno przy siedzibie firmy faktycznie ta świątynia powstała w tak nastawionym na ateizm komunistycznym przecież kraju.
To cel uświęca środki.
Dokładnie.
Ale ważny jest ten wątek o tyle, że ten transfer technologiczny nie odbywał się tylko i wyłącznie w kontaktach z amerykańskimi firmami, ale też ze wszystkimi firmami z całego dużego ekosystemu cyfrowego czy hardware'owego, który pomiędzy Chinami a Stanami się wytworzył. Oczywiście mamy tu kwestię Tajwańczyków, którzy dominują w procesie litografii, samego drukowania, produkowania półprzewodników. Oczywiście Korea i Japonia to też były cele chińskie, jakby współpraca z tymi państwami też była bardzo jakby znacząca. Wiele firm europejskich, które oczywiście ma też swoje udziały w poszczególnych etapach łańcucha dostaw. No i to wszystko złożyło się na system, który bardzo skutecznie i dosyć szybko jakby pozwalał Chińczykom przeskakiwać te kolejne progi. Na pewno czymś, co Amerykanów sprowokowało, no to jest ogólny, taki bardzo asertywny czy agresywny zwrot, który widzimy w Chinach, wykraczający poza technologię, wchodząc na kwestie polityki, ideologii, bezpieczeństwa w Azji Wschodniej, która no, wywołała tę reakcję w Stanach. W Chinach samych są takie głosy, że Xi Jinping zaczął za wcześnie ten zwrot i że właśnie teraz to się mści, bo trzeba powiedzieć, że jakkolwiek ten system był obiektywnie bardzo sprawny, tak, Chińczycy jeszcze nie dotarli do tego celu.
Nie dotarli do poziomu samodzielności, który pozwalałby na taką rywalizację na równej platformie, tak?
No więc właśnie, i wynika to też z tego, jak w jaki sposób skonstruowane są dzisiaj te nowoczesne branże technologiczne, w których ta współzależność różnych podmiotów z różnych państw jest tak naprawdę widoczna w każdej branży.
Właśnie, to może porozmawiajmy o przykładach tych już konkretnych konfliktach wokół konkretnych firm. Napisałeś na Twitterze jakiś czas temu, że Amerykanie, korzystając z prymatu technologicznego, domykają proces de facto niszczenia najbardziej obiecującej chińskiej korporacji technologicznej, chińskiej perły w koronie, Huawei. Odnosiłeś się tutaj do, wbrew pozorom, pewnie mniej znanej niż sprawa samych budowy komponentów sieci 5G tematu, czyli do tematu właśnie zakazu eksportu, zakazu sprzedaży firmie Huawei półprzewodników i procesorów. Tak? Ale oczywiście elementem tych zakazów jest też to, że Huawei nie może dzisiaj korzystać z nowych wersji systemu, na przykład Android czy sklepu Google, i musi tworzyć swoje rozwiązania. Ale ten dostęp do półprzewodników jest tutaj o tyle kluczowy, że on może nie jest widoczny dla nas, zewnętrznych konsumentów, jeśli używamy urządzeń tej czy innej firmy. Ale podobno, tutaj podaję za analitykiem Benem Thompsonem, po ogłoszeniu właśnie tych sankcji obejmujących półprzewodniki, na wewnętrznym forum firmy jeden z pracowników zapytał wprost, to które z naszych urządzeń będziemy w ogóle w stanie produkować za te parę miesięcy?
Amerykańskie polowanie na Huawei, dzisiaj tak można to nazwać, nie skupia się tylko i wyłącznie na kwestii 5G. Odcinanie Huawei'a od rynków zbytu, szczególnie w państwach sojuszniczych Stanów, jest dla Ameryki ważne z punktu widzenia ich obronności, tego jak oni postrzegają bezpieczeństwo sieci, szczególnie w państwach sojuszniczych. Natomiast jakby sposoby walki z Huawei'em jako firmą daleko wykraczają poza to. Tak? Mhm. To, co widzimy w ostatnich latach, to jest tak naprawdę w jakiś sposób wymyślanie na nowo, czy tworzenie w ogóle instrumentarium tej wojny technologicznej, które dzisiaj już nie tylko samego Huawei'a dotyczy, zaczyna dotyczyć też innych chińskich firm, które przez Amerykanów są postrzegane jako zagrożenie, a dokładnie obecność tych firm na rynkach światowych, bo wpływ Amerykanów bezpośrednio na to, co się dzieje w Chinach, jest ograniczony, bo Chińczycy bardzo sprytnie i konsekwentnie próbowali izolować swoje rynki od zagranicy. Natomiast to, co Amerykanów w pierwszej kolejności zajmuje, to są te firmy chińskie, które ekspandują na zewnątrz. Dlatego Huawei w pierwszej kolejności, dlatego TikTok w kolejnej. To, co widzimy teraz, to jest tak naprawdę skoordynowany atak z wielu stron na Huawei jako takie. Moim zdaniem wynika to, o czym mówiłem, mówiąc o perle w koronie chińskiego rozwoju technologicznego. Huawei to nie jest zwykła firma w Chinach, to nie jest byle firma. To jest najważniejsza firma w całym chińskim ekosystemie technologicznym. Jeżeli sobie weźmiemy wydatki na R&D 500 największych spółek technologicznych, 500 największych.
W Chinach czy globalnie?
W Chinach chińskich. To 20% tych wydatków to jest Huawei. Huawei ma większe wydatki na R&D niż kolejne 6 firm. Baidu, Tencent, Też BYD tam jest dużo, Alibaba. Wszystko to razem wydaje mniej niż Huawei. To jest fundament. To jest największy producent software'u w Chinach, mimo że kojarzymy go z hardware'em. Zgłasza największą liczbę patentów. Jest jedyną spółką chińską, która ma globalną obecność i przedstawicielstwa w całej Europie, w państwach rozwijających się i tak dalej, i tak dalej. To jest fundament, to jest szpica chińskiego pochodu technologicznego i myślę, że dlatego w pierwszej kolejności właśnie Amerykanie skupiają się na nich. Teraz przechodząc do instrumentów. Czy Huawei jest szarpane od lat z różnych stron. Córka założyciela Huawei jest w areszcie w Kanadzie za dostarczanie sprzętu Iranowi. Natomiast ostatnie miesiące to jest dopięcie swego przez najbardziej jastrzębie frakcje w amerykańskiej administracji i nałożenie na Huawei tego nowego instrumentu, polegającego na blokowaniu dostaw wszelkich komponentów, które mają w sobie element amerykański. To znaczy Trump i ci jastrzębi wokół niego zabiegali o to przez kilkanaście miesięcy, żeby zmusić amerykańskie firmy, europejskie firmy, tajwańskie, koreańskie, japońskie do tego, żeby przestały sprzedawać swoje komponenty Huawei'owi, nawet jeśli produkują poza Stanami. To była ta kluczowa rzecz. Trump to próbował robić już rok temu.
Tak.
I wtedy lobby amerykańskich producentów półprzewodników zablokowało to. A dokładnie Pentagon powiedział, że się na to nie zgadza, ponieważ zablokowanie dostaw Huawei'owi tak mocno uderzy w producentów półprzewodników ze Stanów, że utracą oni możliwość rozwoju, co sprawi, że osłabi się potencjał militarny Stanów Zjednoczonych. No ale to, co widzieliśmy we wrześniu, to jest dopięcie swego. Te komponenty nie zostały w całości zablokowane, ale od 15 września każda firma na świecie, która gdziekolwiek wykorzystuje amerykańskie technologie, musi pójść do amerykańskiego Departamentu Handlu i poprosić na licencję.
I jaką w takim razie odpowiedź jest w stanie przyjąć firma Huawei? Ona gromadziła od paru lat przynajmniej zapasy, bo ten temat jakby pojawił się na agendzie dużo wcześniej, więc zdawali sobie sprawę z zagrożenia. No ale zapasy półprzewodników się kończą, jeżeli chce się produkować. To kiedyś na pewno się skończą. Z drugiej strony oczywiście rząd Chin, tak jak już wspomniałeś, zapowiadał, zdaje się, w 2018 roku, nazwijmy to Narodowy Program Budowy swoich własnych procesorów. No ale zdaje się, że tutaj miną jeszcze lata, zanim pokażą się jego efekty.
No, dzisiejsza odpowiedź oficjalna chińska jest taka, że w obliczu nacisku imperialistycznej Ameryki teraz wielkim czynem ludowym, ja nie przekręcam, tak naprawdę się to tłumaczy, wielkim czynem ludowym chińscy naukowcy zasypią teraz tę lukę technologiczną i będą w stanie tworzyć wewnętrzne, zamknięte łańcuchy dostaw i nadążać za tym. Ale moim zdaniem jakby pole manewru dzisiaj dla Chińczyków jest ograniczone. Czyli ja nie stawiałbym na nich krzyżyka. Oni mają bardzo duże zasoby, dosyć duży kapitał ludzki do tego, żeby nadganiać. Natomiast no, przynajmniej w przypadku Huawei'a i kolejnych firm chińskich, które wpadają w tę samą dziurę amerykańskich sankcji, my nie mówimy tutaj o latach, które mają w sensie, nie mówimy tu o latach, mówimy tu o miesiącach, zanim te komponenty przestaną być dostarczane i potencjalnych przerwach w produkcji. Myślę, że na dłuższą metę Chińczycy własnymi nakładami plus szpiegostwem przemysłowym, które będzie się teraz nasilać, a nie maleć, będą próbowali te luki zapychać. Natomiast wydaje mi się, że pierwsze reakcje ich są tak dosyć paniczne. To znaczy po chyba 16 września, czyli dzień po wprowadzeniu obowiązku licencji, do Stanów Zjednoczonych zgłosiło się SMIC, czyli największe chińskie fundry produkcji półprzewodników, z prośbą o licencję na to, żeby ich półprzewodniki produkowane w Chinach mogli sprzedawać Huawei'owi. Czyli chińska firma pyta o to, czy może drugiej chińskiej firmie sprzedawać swoje produkty.
Pyta Departament Obrony Stanów Zjednoczonych.
Tak. No, jak można się domyślić, Departament odmówił. Co więcej, kilka dni, kilka tygodni później powiedział, że samo SMIC jest zagrożeniem dla porządku, znaczy dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. To nie jest jeszcze podobna sankcja jak na Huawei, ale jest wyraźny sygnał ze strony Amerykanów, że to nie będzie tak łatwo. I wszystko się zasadza na tym, że SMIC używa przede wszystkim software'u amerykańskiego do produkcji nowych architektur przewodników. SMIC używa też ASML jest jedynym światowym producentem litografii tej ultrafioletowej. To jest holenderska firma, która miała SMIC dostarczyć najnowsze maszyny do drukowania tranzystorów półprzewodników. No, Amerykanie zablokowali ten sprzedaż poprzez dialog z Holendrami. Holendrzy dzisiaj, mimo ostatniej wizyty szefa MSZ Wang Yi w Holandii, Holendrzy nie będą sprzedawać tych maszyn. No i wydaje mi się, że to wszystko składa się na obraz następujący. To znaczy Chińczycy mówią, że nadgonią wielkim czynem ludowym przepaść technologiczną. Moim zdaniem to nie jest kwestia miesięcy, ale wciąż lat. Nie mają bezpośrednich narzędzi odpowiedzi na to, bo eskalacja dla nich teraz może się naprawdę skończyć przestojami w fabrykach. Trump pozwolił części amerykańskich firm na dostarczanie, na przykład AMD i Intel mogą dalej część procesorów dostarczać Huawei'owi. No ale jakby każda dostawa komponentów czy ze Stanów, czy z Tajwanu, czy z Korei jest na łasce Amerykanów i Chińczycy, jak się wydaje, nie chcą eskalować. No, na razie spytali Amerykanów, czy mogą sprzedawać. Inwestują w nowe linie technologiczne, natomiast...
No, gdzieś mówiło się w medialnych różnych przeciekach, że być może, że prawdopodobnie wicepremier Chin otrzymał zadanie przygotowania potencjalnej listy sankcji zwrotnych wobec firm amerykańskich. Mówiło się, że może różne wersje tej listy powstają. Na pewno według przecieków na liście znalazła się firma Oracle, więc pytanie, czy Chiny faktycznie planują jakiś odwet, czy zorientowały się, że w tej sytuacji na razie muszą skupić się na obronie tego stanu posiadania, na załataniu tych dziur wywołanych przez amerykańskie akcje.
Ta lista, zwana Entity List, w Chinach ona jest przygotowywana tak naprawdę od początku wojny handlowej, kiedy jeszcze to się tyczyło w kwestii dostarczania kukurydzy i przyjmowania produktów do Walmartu w zamian. Jak na razie nie poznaliśmy jeszcze, czy ta lista naprawdę ma jakieś zęby. Rzeczywiście kolejny raz podniesiono to, że stworzone to się nazywa lista niezaufanych dostawców, na tak. które mają być wpisywane i amerykańskie, i zagraniczne, i inne firmy. No, ta lista jeszcze nie pokazała zębów. Wydaje mi się, że Chińczycy mieliby potencjalnie środki odwetowe. To znaczy, jeżeli na tą listę zostałby wpisany Qualcomm, AMD, Intel, Oracle, Microsoft, to byłoby uderzenie rzeczywiście w te spółki. Problem polega na tym, że odbiorcami tych komponentów w Chinach nie są przede wszystkim firmy chińskie. Są firmy koreańskie, niemieckie, tajwańskie i tak dalej. Więc embargo na import komponentów ze Stanów uderza bezpośrednio w inne państwa, które produkują w Chinach, no bo Xiaomi i Huawei nie są jedynymi producentami elektroniki w Chinach. Tam jest mnóstwo innych producentów, którzy to producenci i tak z Chin przenoszą swoją produkcję gdzie indziej, bo w Chinach jest drożej, bo są zagrożenia jakby polityczne. No i jakby pójście na pełną, otwartą konfrontację Chińczyków, czyli naprawdę embarga nałożone na siebie nawzajem, mogłoby zaskutkować oczywiście stratami dla amerykańskich firm i to dużymi, i spadkami kursów akcji, to byłby dla nich duży problem. Tak? Ale z drugiej strony no zahamowaniem nie dość, że no, półprzewodnik jest, znaczy procesory są dzisiaj wszędzie. Znaczy wszystko tak. musi mieć półprzewodnik, szczególnie ta nowoczesna gospodarka cyfrowa, którą dzisiaj Chińczycy chcą produkować. A ich własne zdolności nie są na tym froncie technologicznym. Znaczy SMIC montuje dzisiaj linię produkcyjną procesorów 15-14 nanometrowych. TSMC, czyli foundry główne tajwańskie, montuje linię na 3 nanometry. To jest kilka lat za wiodącymi dostawcami.
I to, to kilka przełomowych lat, bo ten skok też pod wieloma względami był trudny, z kilkunastu do paru nanometrów. Ze względu na to, że to już są właściwie granice fizyki kwantowej, więc to bynajmniej nie była trywialna redukcja rozmiaru, jaka następowała wcześniej w tym roku.
Jak na razie odwetu nie ma. Myślę, że Chińczycy czekają też na wyniki wyborów w Stanach w listopadzie. Ewidentnie panikują, to znaczy rzecz, którą mieliśmy podnieść, czyli kwestia ARM China, joint venture brytyjsko-japońskiego.
Właśnie,
ARM.
Bo może opowiem o tym temacie, dlaczego chcieliśmy jeszcze do tego nawiązać. Bo poza tymi tematami, o których powiedzieliśmy, czy SMIC i Huawei, to praktycznie dwa dni przed wspomnianym tutaj embargiem, dopisaniem do listy w Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, amerykańska firma produkująca karty graficzne do komputerów, czyli NVIDIA, wykupiła, czy ogłosiła wykupienie z rąk japońskich brytyjskiej firmy, jeśli już tak próbujemy etykietować, ARM. Dlaczego? Znaczy, NVIDIA, którą pewnie większość słuchaczy kojarzy właśnie z tych kart graficznych w naszych komputerach stacjonarnych czy laptopach, pełni o tyle szalenie ważną funkcję w przyszłościowym rozwoju, że okazało się w tak zwanym międzyczasie, że karty graficzne, które odpowiadają za wyświetlanie na przykład gier komputerowych w naszych komputerach, świetnie sprawdzają się także do kształtowania algorytmów sztucznej inteligencji. Że to jest bardzo podobnego typu problemy i sprawdzają się w tym zdecydowanie lepiej niż procesory CPU. Z kolei ARM jest firmą, która od lat jest jednym z liderów rynku procesorów do urządzeń mobilnych. Przy czym oni mają dosyć ciekawy model, bo oni nie produkują tych procesorów, oni tworzą design i licencjonują ten design wielu firmom od Qualcomma i Apple'a po Huawei'a i Samsunga, którzy następnie na tej podstawie zlecają produkcję swoich własnych rozwiązań. Ale tutaj, poza tym, że to jest pewne przesunięcie, że amerykańska firma wykupuje z rąk japońskich jednego z kluczowych takich horyzontalnych dostawców właśnie designów, procesorów mobilnych, tych efektywnych, energetycznie nie zużywających za dużo baterii procesorów, no to jest taki kontekst jeszcze z lipca, bo w lipcu ARM, jeszcze wtedy w japońskich rękach, wydał przedziwne oświadczenie, że pomimo tego, że oni zdecydowali się o odwołaniu prezesa spółki ARM China, to ten prezes zdecydował się pozostać na stanowisku. Dlaczego mógł to zrobić? Mógł to zrobić, ponieważ miał w ręku wszystkie elementy według prawa chińskiego, które umożliwiają mu kontrolę spółki, czyli pieczęć oficjalną, oficjalny certyfikat rejestracji w Chinach i tak dalej. I tak naprawdę do teraz nie wiadomo, czy ta gigantyczna transakcja, sprzedaż firmy ARM, w ogóle obejmuje ten chiński oddział, bo wydaje się, że nie, że on się usamodzielił właściwie bez żadnej transakcji, wymiany pieniędzy. Po prostu tejże chiński prezes zdecydował o tym, że od teraz to jest zupełnie niezależna spółka.
I ja bym mówiłem o tych dosyć nerwowych reakcjach po stronie chińskiej. Ja bym ten case potraktował jako właśnie coś takiego. To znaczy, zobaczmy z punktu widzenia tego globalnego ładu sankcyjnego nowego, jak to wygląda. Brytyjska spółka, która tworzy architektury procesorów, między innymi do urządzeń mobilnych, między innymi do chińskich urządzeń mobilnych, między innymi do urządzeń mobilnych Huawei'a, stworzyła jakiś czas temu spółkę córka ARM China. 51% należało do chińskich udziałowców. To jest odwołanie do tego sposobu na transfer własności intelektualnej, o którym już mówiliśmy. I teraz, czemu Chińczykom ta firma byłaby potrzebna? Bo w momencie, kiedy NVIDIA, amerykańska firma, przejmuje ARM, technologie ARM stają się amerykańską technologią. Czyli nie można ich już sprzedawać Huawei'owi, bo on będzie narażona na sankcje. Znaczy ARM byłoby narażone na sankcje amerykańskie. Spółka córka ARM China posiada licencję na sprzedaż tych architektur, tak samo jak matka, żeby operować w Chinach. Czyli de facto oderwanie jej od ARM-u tworzy nam wydzieloną spółkę w Chinach, która ma prawa do licencji najnowszych procesorów, ale nie podlega amerykańskim sankcjom. I moim zdaniem to jest jakby element tejże układanki. Nagle Chińczycy są w posiadaniu firmy w bardzo dziwnych okolicznościach przejętej, oderwanej tak naprawdę, która może równolegle do głównego ARM światowego oferować te same architektury procesorów. Co oczywiście rzutuje na kwestię przejęcia przez Amerykanów, no bo pytanie jest takie, czy będzie jedna spółka na świecie, która będzie dysponowała licencjami ARM, czy dwie, bo będziemy mieli jeszcze wybitą na niepodległość ARM China. Wszystko to moim zdaniem zbiega się w tej konstatacji chińskiej, że z użyciem wszystkich możliwych środków należy zabezpieczyć dostęp do komponentów, bo to jeszcze się nie wydarzyło, bo ARM mógłby dostać licencję od Amerykanów na częściowe sprzedawanie tego dalej, ale mógłby na przykład jej nie dostać. I z dnia na dzień mogłaby być cofnięta. I jakby Huawei staje się, jest na widelcu Amerykanów. To moim zdaniem pokazuje, tego typu niestandardowe ruchy pokazują, że w Chinach to jest traktowane bardzo poważnie. Zresztą, tylko konkludując, jeżeli spojrzeć na to, jak przedstawiciele Huawei wypowiadają się o całej tej sprawie, no tam nie ma takiego optymizmu jak w oficjalnej chińskiej propagandzie, że to wszystko zostanie zasypane. Tam wprost mowa o tym, że ta firma się teraz wykrwawia. Trochę jest oczywiście w tym kokietowania chińskiego rządu, no bo wykrwawiamy się, chcemy więcej pieniędzy i tak dalej, ale co, no, Huawei to jest firma globalna i wiele tych przecieków o dyskusjach wewnątrz tej firmy dochodzi do nas i tam naprawdę toczą się dyskusje na temat tego, jakich kategorii sprzętu już nie będziemy produkować. Jak rozdzielać te półprzewodniki, które już mamy? Które segmenty sprzętu kanibalizować po to, żeby móc w innych działać dalej? To się składa moim zdaniem na obraz tego, że w tej konkretnej technologii, no ale jednak kluczowej dla całej elektroniki, czyli półprzewodnikach, Chińczycy są no, jak na teraz na przegranej pozycji.
Ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. W 2016, 17, 18 roku obraz właściwie wydawał się taki dosyć prosty. To znaczy była taka hipoteza, że być może zamieniają się role, że Stany Zjednoczone przez izolacjonistyczną politykę Donalda Trumpa przechodzą właśnie na bronię swojego własnego interesu, a z kolei Xi Jinping w wielu wypowiedziach mówił, że teraz on musi bronić globalizacji, tak? Upraszczając. Ale wychodzi na to, że znajdujemy się te dwa lata później i de facto nikt już nie broni globalizacji, no bo Europa ma swoje zasady proprywatnościowego prawa, które właściwie ograniczają obrót towarów. To oczywiście tylko przykład, znaczy obrót towaru, obrót na przykład danymi. Stany Zjednoczone wchodzą właściwie w otwarty konflikt na temat eksportu technologii i niewpuszczenia TikToka. Chiny same w sobie, po pierwsze jako obrońca wolnego rynku globalnego, wydaje mi się do końca nie nadawały nigdy. To znaczy sam fakt, że nie wpuszczają firm do takich jak Facebook czy Google, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Tak naprawdę to dosyć zamknięty rynek. Ale no też ewidentnie w obecnej pozycji chociażby przykład ARM China pokazuje, że to oczywiście tam, gdzie globalizm jest w ich interesie, to pewnie będą go bronić, ale zasadniczo systemowo wcale nie zamierzają. Czy to jest w ogóle koniec takiej jakiejś tam ideologicznej wojny, globalizm, nieglobalizm i tak dalej, natomiast przechodzimy na po prostu już ten rozdział, te granice gdzieś tam się rysują, powoli badamy, gdzie dokładnie one leżą, ale zasadniczo czeka nas po prostu czysta wojna o interesy w konkretnych działkach, w konkretnych branżach, z użyciem konkretnych broni, tak jak tutaj wspomnieliśmy, na przykład półprzewodników.
Ja myślę, że trzeba zmienić myślenie w tej dyskusji o decouplingu, o rozłączeniu. Na początku prezydentury Trumpa, z jego też winy, znaczy z jego inicjatywy, zaczęto mówić o decouplingu gospodarczym jako całości, o decouplingu handlowym. No i tu się zapala od razu milion czerwonych lampek, w sensie w wymiarze produkcyjnym Chiny są tak węzłowym punktem na świecie, że trudno sobie wyobrazić, żebyśmy przestali handlować z Chińczykami. Mhm. I myślę, że to była fanaberia Trumpa i to jest trochę ten sposób w Waszyngtonie dzisiaj postrzegane, że on się skupił na tych sprawach handlowych, w wojnie nie do wygrania, tak naprawdę wojnie do końca niepotrzebnej. I to mówią nawet przedstawiciele demokratów. Mówią, niepotrzebnie zacząłeś od decouplingu handlowego, bo najważniejszy jest decoupling technologiczny. I tak jak myślę, pewne kontakty handlowe z Chinami zostaną utrzymane całego świata, no to ten decoupling technologiczny, tworzenie, jakby rozdzielanie tych ekosystemów technologicznych, ono właśnie teraz dokładnie postępuje i zgodzę się z tezą, którą postawiłeś.
Trump nie zbudował muru z Meksykiem. Chiny być może gdzieś zabierają się za budowę technologicznych murów, ale tak naprawdę właśnie wszyscy zmierzamy do grodzenia, czy obydwie tych wielkich graczy zmierza do grodzenia jakichś tam swoich technologicznych poletek w takim lub innym wymiarze.
Ja jedną tylko o Trumpie bym uwagą się podzielił, bo jesteśmy przed wyborami w Stanach. Trump odegrał już wielką misję dziejową przekonywania Amerykanów do tego, że to trzeba zrobić. To się powiodło. Jego mogą nienawidzić, ale dziś nawet demokraci mają z tym problem, że to Trump narzucił narrację o Chinach i że oni nie mogą z niej wyjść, bo się z nią zgadzają. Największym problemem Trumpa i największym naszym problemem jest to, że Trump jest fundamentalnie niezdolny do współpracowania ze swoimi sojusznikami na tym poziomie, co widać szczególnie w odniesieniu do Europy, która czuje zagrożenie z Chin, ale sposób, w jaki Amerykanie Trump do niej podchodzi, bijąc kijem poszczególne państwa, tak, to jest coś, co jest przeszkodą. I naprawdę dla amerykańskiej polityki, bo żeby to się powiodło, żeby decoupling Chin z tego globalnego środowiska technologicznego się powiódł, to trzeba mieć na pokładzie Azję Wschodnią, Tajwan, Koreę, Japonię, które już tam z grubsza są, bo czują oddech chińskiej armii na
karku. Bliżej.
Tak. Ale drugi biegun to jest Europa. I dopóki Europa zostanie na Chiny otwarta, dopóty w tym płocie, który w tym murze jest wielki wyłom. Mhm.
Dziękuję ci bardzo. Moim gościem był Jakub Jakubowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję pięknie również naszym słuchaczom i przypominam, że można nas wspierać na stronie klubjagielloński.pl, jeśli chcecie więcej podcastów Klubu Jagiellońskiego i więcej odcinków w tych podcastach. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym tygodniu.
Ja również dziękuję. Dzięki.